Mistrz w dwóch skrajnościach. Nokturny to swego rodzaju muzyczne obrazy nocy. Spowite mgłą, sentymentalne, bidermajerowskie, łagodne i wdzięcznie wyśpiewane na fortepianie frazy na tle prostego akompaniamentu. Tak przynajmniej przedstawiały się od dwóch dekad, kiedy to zaczął publikować je jeden z najsłynniejszych pianistów pokolenia przedchopinowskiego, Irlandczyk John Field. Słynął on z cech gry, które były także właściwe Chopinowi, z miękkości uderzenia i wielobarwności dźwięku. Fryderyka bardzo miło połechtało, gdy podczas pierwszego spotkania Kalkbrenner spytał go, czy nie jest uczniem Fielda. Byłoby to możliwe, gdyby jako poddany carski kształcił się w Petersburgu. Field znalazł bowiem zasobną przystań w stolicy Rosji, gdzie zbił pokaźny majątek. Chopin jednak nie tylko nie uczył się u Fielda, ale nawet go nie słyszał. Przynajmniej do Bożego Narodzenia 1832 roku, kiedy to sławny mistrz zjechał do Paryża z koncertami. Wizyta ta wywołała zróżnicowane wrażenia. Publiczność była zachwycona. Fétis pisał o delirium. Młodzi pianiści, jak Antoine-François Marmontel, poniekąd ojciec pianistyki francuskiej, nieco zmieszani, zwłaszcza abnegacją i alkoholizmem swojego bohatera, aczkolwiek wciąż oczarowani miękką perełkowatością jego pasaży. Chopin, chyba cokolwiek rozczarowany, w każdym razie, chociaż chętnie udzielający się towarzysko, najwyraźniej nawet nie próbował spotkać się z Fieldem. Ten zaś miał się o nim wyrazić, że jest to talent z pokoju szpitalnego. Ta wielce łaskawa ocena nie jest jednak szczególną złośliwością, jeżeli weźmiemy pod uwagę, co starzejący się i często nietrzeźwy mistrz, wynalazca i król sentymentalnych, uroczych nokturnów, zapewne świadomy swego schyłku, musiał zobaczyć. 3 nokturny, opus 9. Utwory korzystające z tego samego tytułu i języka muzycznego, co jego dzieła, z tej samej gramatyki i słownictwa, ale albo mówiące nim rzeczy nieporównanie donoślejsze, bardziej nasycone treścią, jak pierwszy bemol i trzeci hadur, śmiało kształtujące swoje narracje, albo nadające sentymentalnej treści zupełnie nową jakość, nie tylko elegancką, ale nieskończenie wyrafinowaną i wdzięczną. To ostatnie porównanie podkreślał fakt, że numer 2 z cyklu Chopina, Es-dur, mógł przywodzić na myśl jeden z najpopularniejszych nokturnów Fielda, pierwszy, napisany w tej samej tonacji. Z naszego punktu widzenia sprawny i sympatyczny wierszokleta ujrzał przed sobą najwyższej rangi poetę, który z jego pomysłu na miły wierszyk rozsnuwa poemat. Witwicki zmierzył się z Mickiewiczem. Nokturn Es-dur Chopina przez następne półtora wieku należał do najwęższego grona najbardziej uwielbianych i popularnych utworów fortepianowych. Nokturny Fielda, mimo wznowienia ich przez Liszta w latach 80., w żaden sposób nie przetrwały końca stulecia. Dziś ożywiane bywają jako repertuarowe ciekawostki, przodkowie nokturnów Chopina, dzięki czemu sporadycznie pojawiają się na estradach lub na płytach. W tworzeniu nokturnów nastała nowa era. Chopin dokonał w opusie 9 tego samego, co wcześniej zrobił z koncertami fortepianowymi w stylu Briand. Narzucił bardziej charakterystyczne, przejmujące tematy, inwencja melodyczna. Rozszerzył harmonię, wprowadzając emocjonujące opóźnienia. Skomplikował rytmikę, wykorzystując słabe wartości taktu i wszelkie przesunięcia, a także nieregularności. No i przydał treści linii akompaniamentu, który z prostych, rozłożonych akordów stał się pełnym napięć głębokim planem. Niebawem te nowe cechy miały pchnąć chopinowskie nokturny na jeszcze szersze wody, zmieniając je w wielkie, oniryczne albo i tragiczne poematy. Póki co jednak kompozytor kontentował się wyniesieniem jakości stylu Briand z jego oparciem na quasi wokalnych, zaczerpniętych z operowej swobody fioritur na nieznane dotąd i najwyższe możliwe szczyty. Podobnie jak nie znamy dokładnego czasu powstania kolejnych nokturnów, nie jesteśmy też pewni dat skomponowania większości z 12 etiud, które opublikowane zostały jako następne opus Chopina. Różne supozycje wiążące dramatyczny kształt muzyki z wydarzeniami zewnętrznymi, jak wigilia spędzona w Wiedniu lub wstrząs wywołany wieścią o upadku powstania, nie są możliwe do potwierdzenia. Wiemy w każdym razie, że nad swoimi etiudami Chopin zaczął pracę jeszcze w Warszawie, gdyż data 2 listopada 1830, dzień wyjazdu z Polski, figuruje na etiudach C-dur i A-moll, które będą później otwierać opus 10, a już w 1829 roku donosił Tytusowi: zrobiłem exercice duży en forme, w moim jedynym sposobie. Miał więc też świadomość stylistycznej i jakościowej odrębności swoich utworów, różniących się od twórczości zasadniczo dydaktycznej, a takie były etiudy pisane przez innych wirtuozów. Utwory Chopina także brały na warsztat pewne konkretne problemy techniczne, ale i nowe wymogi i trudności, wśród których szczególnego znaczenia nabierała śpiewność oraz elastyczność zarówno frazy, jak i ręki. Przede wszystkim zaś walory muzyczne plasowały je w zupełnie innym miejscu. Etiudy Chopina weszły do repertuaru koncertowego. Zapewne pierwszym, który docenił ich wymiar, był Liszt. Młody superwirtuoz gotowy był zmierzyć się z każdym nowym wymagającym utworem. Etiudy opus 10 zafascynowały dwudziestolatka, ale jednocześnie początkowo zatrzymały jego impet. Tego nie można było zagrać z marszu. Nauczył się ich, przygotował, po czym olśnił wszystkich. Pamiętne są cytowane już słowa Chopina: chciałbym mu wykraść sposób grania moich własnych utworów. Gdy pojawiły się w druku, nosiły w dedykacji imię węgierskiego wirtuoza. Etiudy opus 10 to zbiór bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem technicznym, jak i wyrazowym. Są tu jedne z najbardziej paraliżujących rękę utworów, jak etiuda A-moll, zmuszająca do śpiewnego grania gam chromatycznych za pomocą wyłącznie 3, 4 i 5 palca z nieustannym ich podkładaniem. Są też stosunkowo proste technicznie, jak pierwsza etiuda C-dur, jeżeli nie brać pod uwagę nadania jej muzycznego sensu. W opusie 10 łączą się też dwa światy stylistyczne. Arcypopularna etiuda F-dur to jeszcze figlarny styl Briand, puszczający zabawne uśmiechy do zgromadzonych w salonie słuchaczy, a dramatyczna, burzliwa C-moll to już prawdziwy, pełen grozy romantyzm. W tym zbiorze, jak nigdy dotąd w muzyce fortepianowej, wyraźnie zabrzmiał głos nowej estetyki. Estetyki, która miała panować przez wiele dekad, tworząc kastę wielkich artystów, muzyków, korzystających z faktu, że wiek XIX stał się stuleciem fortepianu. Po opusie 10 świat pianistyki nie był już taki sam. Nawet jeżeli następną publikacją Chopina było czekające już od dawna arcydzieło stylu Briand, koncert fortepianowy e-moll.